Miła starsza pani. Angielka Melita Norwood była wyraźnie wzruszona, gdy idący przed nią oficer otworzył wysokie brązowe drzwi prowadzące do sali, w której w siedzibie KGB na Łubiance czczono pamięć najlepszych. Ona znalazła się wśród nich, co mógł potwierdzać order Czerwonego Sztandaru nadany jej w 1958 roku, a który dopiero w 1974 roku, gdy po raz pierwszy przyjechała do Moskwy, mogła przypiąć do klapy szarego kostiumu. Powitały ją klaski stojących tam mężczyzn. Wśród nich wysunął się dwa kroki do przodu generał Władimir Kriuczkow, szef INO wywiadu zagranicznego KGB. Tłumacz przełożył jego słowa powitania, serdeczne i pełne szacunku wobec najstarszej radzieckiej agentki, która w Anglii przez 40 lat służyła komunistycznemu państwu. Wskazał na jej fotografię na boazerii sięgającej sufitu wśród kilkudziesięciu portretów radzieckich szpiegów najbardziej zasłużonych i najsławniejszych. Niewiele wśród nich było kobiet, ale Melita dostrzegła twarze Zoi Rybkiny i Jelizawiety Zarubiny. Mogła zauważyć z dumą, że jej portret wisiał niedaleko zdjęcia Kima Philby'ego. On był legendą szpiegowskiego świata. Okazał się bardziej przebiegły niż kontrwywiady Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, gdyż przez wiele lat zatrudniony w centrali wywiadu MI6 przekazywał do Moskwy największe tajemnice służb Jego Królewskiej Mości, a oddelegowany do Waszyngtonu także służb amerykańskich. Czy w czasie tego pobytu w Moskwie spotkała się z nim? Być może zobaczyli się gdzieś w bezpiecznym miejscu, na przykład na daczy w zamkniętym osiedlu KGB w podmoskiewskich lasach. Mieliby sobie wiele do powiedzenia. Melita Norwood nie miała takich osiągnięć jak on, ale mimo całego sprytu i przebiegłości, jaką on wykazywał przez 20 lat, zwodząc swoich szefów i kontrwywiadowcze służby mocarstw, ona była sprytniejsza. Jego zdekonspirowano w 1963 roku, choć pozwolono uciec do Moskwy, aby nie doszło do kompromitującego kontrwywiad procesu. Ona, choć kłębiły się wokół niej podejrzenia kontrwywiadu MI5, wciąż była wolna, a nawet w 1974 roku mogła przyjechać do Moskwy na turystyczną wycieczkę. Melita Sayernis urodziła się w 1912 roku, w tym samym co Kim Philby, w przeciętnej angielskiej rodzinie, niezadowolonej z rzeczywistości. A pierwsza wojna światowa przyniosła jeszcze większą biedę i wyrzeczenia. Pod wpływem rodziców Melita i jej młodsza siostra Gertruda wstąpiły do partii komunistycznej, aby w Anglii propagować ideę Marksa i Lenina. Przekonane o słuszności tego wyboru, nie mogły wiedzieć, że zostały wciągnięte do systemu, który równie skutecznie pochłaniał biedaków niezadowolonych z poziomu życia, jak i intelektualistów kształconych na najlepszych, a więc najdroższych uczelniach w Cambridge i Oxfordzie. Partie komunistyczne we wszystkich państwach były miejscem rekrutowania szpiegów przez wywiad radziecki. Tak też było w przypadku Melity, która w 1934 roku poddała się wpływowi człowieka fascynującego ją intelektem i niezłomnością przekonań. Andrew Rothstein pochodził z bogatej żydowskiej rodziny, która w końcu XIX wieku, ze względu na swoje lewicowe poglądy, choć dalekie od komunizmu, musiała wyemigrować z Rosji. Rothsteinowie osiedlili się w Londynie, gdzie wciąż działali w partii socjalistycznej, co docenił Lenin, który odwiedzał ich w czasie swojego pobytu w tym mieście na początku XX wieku. Andrew przejął przekonanie rodziców. Z radością witał napływające z Rosji wieści o rewolucji i sukcesach dobrego znajomego Lenina. W 1918 roku, gdy oddział Hampshire Yeomanry, w którym służył, miał wyruszyć do Rosji, aby tam walczyć z bolszewikami, Andrew zbuntował kolegów. Odmówili wyjazdu, a jemu, przywódcy buntu, w zadziwiający sposób nie stało się nic złego. Zwolniony z wojska wrócił na studia do Oxfordu, ugruntowując się w swoich komunistycznych przekonaniach, czemu dał szczególny wyraz dwa lata później, zakładając komunistyczną partię Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, nie ściągała biedoty, gotowej do rewolty, aby poprawić swój los, lecz studentów i intelektualistów, widzących w drodze, jaką wskazał Stalin, najkrótszy szlak do budowy szczęśliwego społeczeństwa. To świadomość ogromu i bezsensowności ofiar Wielkiej Wojny, skłoniła najmądrzejszych i najbardziej wartościowych ludzi do poszukiwania sposobu zapobieżenia podobnej tragedii w przyszłości. W tym samym czasie w Moskwie Feliks Dzierżyński, dowodzący policją polityczną, powołał do życia oddział zagraniczny, czyli wywiad, nazwany w skrócie INO. Czy bliskość obydwu wydarzeń, utworzenie w Anglii partii komunistycznej i wywiadu w Rosji, ma coś wspólnego? Bez wątpienia. Bolszewicy dostrzegli ferment i załamanie tradycyjnych wartości w zachodnich społeczeństwach, jakie nastąpiło po wojnie. Mogli to wykorzystać, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, uznawanej przez Moskwę za głównego wroga. Tuż po utworzeniu partii komunistycznej w Anglii wstąpił do niej Maurice Dobb, wykładowca ekonomii w Trinity College w Cambridge. Był żarliwym komunistą, głęboko przekonanym, że sprawa, jak określał komunizm i Związek Radziecki, godne są największych poświęceń. Był prawdopodobnie pierwszym nauczycielem uniwersyteckim z partyjną legitymacją w kieszeni. W 1931 roku na Uniwersytecie w Cambridge założył oddział partii komunistycznej, a zebrania odbywały się w jego domu, nazwanym Red House, Czerwony Dom. Oczywiście jego zapał i otwarte głoszenie komunistycznych idei spowodowały protesty innych wykładowców. Były tak głośne, że już w 1925 roku król Jerzy V zażądał od władz uczelni wyjaśnień, dlaczego zażarty komunista dopuszczany jest do pracy z młodzieżą. Oczywiście nie jest możliwe, aby brytyjski kontrwywiad MI5 nie zwrócił uwagi na Maurice'a Dobba. Ten jednak, nie niepokojony, kontynuował swoją działalność. To on wskazał radzieckiemu wywiadowi 5 studentów, którzy w jego przekonaniu mogli dobrze przysłużyć się sprawie. W 1934 roku werbownik z INO, Samuel Kahan, mógł dzięki Dobowi poznać Kima Philbiego, Guya Burgessa, Donalda McLeana, Anthony'ego Blanta i Johna Cairncrossa. Kahan miał ułatwione zadanie, gdyż wszystkich tych chłopców łączyło przeświadczenie, że los świata zależy od nich i nie wolno im stać bezczynnie. Uważali, że działać, to znaczy być marksistą, a gnuśniejące w dobrobycie wyższe klasy zachodnich państw nie staną w obronie demokracji i szczęścia ludności. Podchwycił więc trop wskazany przez Dobba, gdyż doświadczenie i intuicja mówiły mu, że choć werbowanie absolwentów elitarnych uczelni nie przynosi bezpośrednich rezultatów, to jednak rokuje nadzieję na wielki sukces w przyszłości. Młodzi ludzie pochodzący z doskonałych domów, kończąc sławne uczelnie, mieli przed sobą otwartą drogę kariery i było oczywiste, że po kilku latach dojdą do wysokich stanowisk w rządzie, wojsku i tajnych służbach. Nie pomylił się. 5 studentów z Cambridge dotarło do najwyższych kręgów wtajemniczenia brytyjskiego wywiadu, rządu i dworu. Byli tak skuteczni, że nazywano ich wspaniałą piątką, a przesyłali do Moskwy raporty, których wartość jeszcze do dzisiaj pozostaje tajemnicą. W tym samym czasie, gdy Kahan wybierał wspaniałą piątkę, Andrew Rothstein przekonał 22-letnią Melitę, już sprawdzoną członkinię jego partii, do szpiegowskiego fachu. Zapewne nie była to jego inicjatywa, lecz takie polecenie otrzymał z Moskwy, dokąd musiał wysyłać propozycję rekrutacji. Melita pracowała jako sekretarka szefa stowarzyszenia badającego metale nieżelazne. W tamtych latach nie była to organizacja, która mogła szczególnie interesować radziecki wywiad. Nikt bowiem nie zwracał uwagi, że metalem nieżelaznym jest uran, gdyż projekty użycia go w bombie jądrowej były jeszcze bardzo odległe. Ten okres funkcjonowania Melity pozostaje niewyjaśniony, ale bez wątpienia wywiad zainteresowały jej kontakty z ludźmi zatrudnionymi w miejscu szczególnie ważnym dla radzieckiego wywiadu. To Royal Arsenal, wielkie zakłady zbrojeniowe w Woolwich, które w czasie I wojny światowej zatrudniały ponad 80 tysięcy pracowników. Na początku lat 30., gdy w Związku Radzieckim zakończono pierwszy plan 5-letni, tworząc fundamenty gigantycznego przemysłu zbrojeniowego, szpiedzy w Anglii i Stanach Zjednoczonych usilnie poszukiwali planów, które mogłyby zostać odtworzone w nowych fabrykach. Przede wszystkim interesowały ich czołgi, samochody i silniki lotnicze. Nawet jeżeli takie plany trafiały do Związku Radzieckiego legalnie w postaci zakupionych licencji, to zawsze gdzieś obok kręcili się szpiedzy i trwały tajne operacje. Tak było z zakupieniem licencji czołgu w amerykańskich zakładach należących do genialnego konstruktora Waltera Christiego. U niego w marcu 1930 roku polska delegacja podpisała kontrakt i wpłaciła zaliczkę na dostawę czołgu M1928. Niespodziewanie konstruktor zerwał umowę, a miesiąc później sprzedał radzieckiemu przedstawicielstwu handlowemu Amtorg dwa czołgi M1931, będące prostym rozwinięciem czołgu zakupionego przez Polaków. Zrobił to mimo braku zgody Departamentu Stanu, zaś czołgi z fałszywymi dokumentami, opisującymi je jako maszyny rolnicze, przesłano do Związku Radzieckiego bez wież i uzbrojenia. Na ich podstawie Związek Radziecki rozwinął masową produkcję czołgów bojowych serii BT, które miały być trzonem pancernego walca, jaki w planach Stalina miał przetoczyć się przez Europę. W Anglii nadmierna aktywność radzieckich szpiegów w zakładach w Woolwich zwróciła uwagę kontrwywiadu, który w 1931 roku w środowisko angielskich komunistów wprowadził agentkę, 25-letnią Olgę Gray. Ona rozpracowała siatkę szpiegowską, co zyskało jej uznanie szefów, z których jeden zaprosił ją na lunch i wręczył czek na 500 funtów, sumę w owych czasach całkiem sporą. Wtedy po raz pierwszy wypłynęło nazwisko Melity. W notatkach jednego z aresztowanych szpiegów odczytano nazwisko Sirner. Bliższe dochodzenie wyjawiło, że może chodzić o Sirnis, a było to panieńskie nazwisko Melity Norwood. Kontrwywiad sporządził nawet jej charakterystykę.
Dziewczyna ma raczej tajemniczy charakter. Jest członkinią oddziału partii komunistycznej w Hendon, a także członkinią Stowarzyszenia Urzędników i Sekretarek. Jest osobą całkiem aktywną w jej działalności związkowej, ale pewna tajemniczość otacza jej aktywność w partii komunistycznej. Ma męża, o którym nic nie wiadomo poza tym, że wygląda jak Charlie Chaplin. Melita ma siostrę, która jest bardzo podobna do niej.
Nie podjęto jednak dalszych działań, które wyjaśniłyby aktywność Melity. Dlaczego tak się stało? Być może nie skojarzono jej panieńskiego nazwiska z nazwiskiem po mężu. Bardziej prawdopodobne jest pomylenie dwóch postaci, Melity i jej siostry Gertrudy, również aktywnej komunistki. Jednakże główna przyczyna leżała znacznie głębiej i była o wiele poważniejsza. Energia i rozmach, z jakimi radziecki wywiad poczynał sobie w Wielkiej Brytanii, napotkały po drugiej stronie na pustkę. Obrona była bardzo słaba. Słynna brytyjska służba kontrwywiadowcza MI5 została sparaliżowana przez rządowe oszczędności. W 1938 roku zatrudniała zaledwie 26 funkcjonariuszy. Tworzyli kontrwywiadowczą sieć o tak wielkich okach, że przepuszczała tabuny radzieckich szpiegów i agentów mimo sygnałów tak oczywistych jak w przypadku Melity. Skuteczność kontrwywiadu była tak niska, że w 1943 roku w raporcie specjalnej komisji stwierdzono:
w agendach rządowych, siłach zbrojnych i instytutach naukowych pracuje 57 członków partii komunistycznej, mających dostęp do tajnych informacji, a w niektórych przypadkach do informacji najściślej tajnych.
Wśród nich był Kim Philby. W sierpniowy wieczór 1938 roku zaproszono go do kwatery wywiadu MI6 na Victoria Street w Londynie. Mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik Secret Intelligence Service, zaproponował mu współpracę. Z jednej strony Philby wydawał się wart bliższego zainteresowania i rokującym nadzieję na sukcesy. Pochodził z dobrej rodziny, był świetnie wykształcony, pracował jako korespondent wojenny szacownej gazety The Times w Hiszpanii, gdzie zyskał uznanie generała Francisco Franco, który odznaczył go Czerwonym Krzyżem Zasługi. Trudno jednak sobie wyobrazić, by wywiad brytyjski, werbując nowego funkcjonariusza, poprzestał jedynie na sprawdzeniu jego pochodzenia i aktualnego zawodu. A wystarczało zebrać informacje w Cambridge, aby dowiedzieć się o jego komunistycznych sympatiach. Co prawda, można było je złożyć na karb młodzieńczego buntu, który wywietrzał po opuszczeniu uczelni. Jednakże od tamtego czasu Philby działał w Paryżu w Komitecie Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu. Jego żona była aktywną działaczką kominternu, znaną policji. Podczas pobytu w Wiedniu przemycał działaczy komunistycznych do Czechosłowacji. Jest niemożliwością, aby jakakolwiek w miarę sprawnie działająca służba wywiadowcza przeoczyła tak istotne fakty z życia kandydata, któremu zamierzano powierzyć tajemnice służby jego królewskiej mości. A jednak na teczce Philbiego pojawiły się litery NRA, skrót zastrzeżeń nie stwierdzono. W ten sposób dostał się do tajnego kręgu brytyjskiego wywiadu i miał tam dokonać ogromnych szkód. A takimi były brytyjskie badania nad bronią nuklearną. W 1938 roku środowiskiem naukowym w wielu państwach wstrząsnęła wiadomość o tym, że niemiecki naukowiec Otto Hahn i jego współpracownica Lise Meitner dokonali rozszczepienia atomu. Był to najbardziej oczywisty dowód, że droga do wykorzystania energii atomu została otwarta, choć była bardzo długa i wymagała równie wielkich nakładów, co naukowego wysiłku. Musiało jeszcze minąć wiele miesięcy, zanim Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uznały, że realne staje się skonstruowanie nowej broni o niezwykłej sile rażenia. Gdy tak się stało, zatrudniające Melitę stowarzyszenie badające metale nieżelazne znalazło się w pierwszym szeregu instytucji włączonych do brytyjskiego programu nuklearnego. Ale skromna sekretarka nie dawała powodów do podejrzeń. Żyła w spokojnej dzielnicy na południu Londynu, w niewielkim domu, jaki z mężem kupiła w 1937 roku. W jej zachowaniu nie było niczego, co mogłoby zwracać na nią uwagę. Za swoją działalność dla radzieckiego wywiadu nie brała wynagrodzenia, gdyż uważała, że należy pracować dla idei. Nikt więc nie mógł stwierdzić, że wydaje więcej, niż oficjalnie zarabia. Spotkania z prowadzącą ją oficer radzieckiego wywiadu, Ruth Kuczyński, tą samą, która opiekowała się Philbym, były rzadkie i nigdy nie zwróciły uwagi MI5, co może dziwić. Kuczyński była bardzo aktywnym radzieckim szpiegiem. Działała w Chinach i Szwajcarii. Wygląda na to, że brytyjski kontrwywiad zachowywał się po dżentelmeńsku wobec radzieckiego wywiadu, jakby nie było wojennego sojusznika. Nie wykrył żadnego z radzieckich szpiegów. Choć już na początku wojny Walter Krywicki, rezydent radzieckiego wywiadu w Stanach Zjednoczonych, przeszedł na amerykańską stronę. Przywieziony do Anglii przekazał informacje o dwóch groźnych radzieckich szpiegach. Wskazał ślad, który prowadził wprost do Philbiego. W rozmowie z oficerem kontrwywiadu Krywicki ujawnił.
Na początku 1937 roku wywiad otrzymał rozkaz Stalina zabicia generała Franco. Nasz agent, Hart, został poinstruowany przez szefa OGPU Jeżowa, aby zwerbować do tego celu Anglika. Na tej podstawie wysłał do Hiszpanii dziennikarza z dobrej rodziny, idealistę i fanatycznego antynazistę. Jednakże zanim plan dojrzał, Harta odwołano do Moskwy, gdzie zniknął. Został zamordowany na rozkaz Stalina.
Tak, trop prowadził wprost do Philbiego. Cóż trudnego było w sprawdzeniu, który z angielskich dziennikarzy wyjechał do Hiszpanii. Nie było ich wielu. Jednakże tak się nie stało. Wkrótce dalsze wyjaśnienia okazały się niemożliwe, gdyż 10 lutego 1941 roku Krywickiego znaleziono martwego z przestrzeloną głową w pokoju hotelowym w Waszyngtonie. Policja uznała, że popełnił samobójstwo. Czy drugim agentem wskazanym przez Krywickiego była Melita Norwood? Dotychczas nie ujawniono tych zeznań. A ona, mając dostęp do najtajniejszych wyników badań brytyjskich naukowców włączonych do pracy nad skonstruowaniem bomby atomowej, przekazywała oficerowi prowadzącemu zdjęcia dokumentów, jakie robiła za pomocą aparatu, który jej dostarczył. Nie wiadomo, jaka była wartość tych zdjęć, lecz jak wynika z odtajnionych dokumentów radzieckich, Melitę ceniono szczególnie wysoko.
Wywiad prowadzony przez Norwood był szczególnie interesujący i stanowił wartościowy wkład do rozwoju badań na tym polu. Kierownictwo wysoko oceniało jej zasługi dla obronności Związku Radzieckiego.
Musiała więc działać aktywnie i odważnie, ale wciąż była poza sferą podejrzeń kontrwywiadu. Wątpliwości co do jej lojalności pojawiły się dopiero w 1945 roku. Wówczas odsunięto ją od najtajniejszych dokumentów, ale na tym się skończyło. Ponowne wątpliwości zaczęły narastać po 1950 roku, gdy FBI wykryło innego atomowego szpiega, Klausa Fuchsa, Niemca zatrudnionego w brytyjskich, a potem amerykańskich laboratoriach. Melita znała go dobrze. To ona zwróciła uwagę opiekującą się nią Ruth Kuczyński, że warto zwerbować Fuchsa, zagorzałego komunistę. I tak się stało. A okazał się bezcennym nabytkiem radzieckiego wywiadu. To on przekazał m.in. plany tzw. soczewki implozyjnej, bez której nie działałaby bomba plutonowa, a radzieckie prace zostałyby opóźnione o wiele lat. Żaden z naukowców, a było ich wielu, zdradzających radzieckiemu wywiadowi tajemnice laboratoriów w Los Alamos, nie wyrządził tak wiele szkód jak Fuchs. Melitę poddano obserwacji, ale efekt był żaden. Podejrzenia wróciły w 1965 roku, gdy ponownie za Melitą zaczęli podążać funkcjonariusze kontrwywiadu.
Trwająca kilka miesięcy inwigilacja wykazała, że każdego dnia o godzinie 8.30 wychodziła z domu, aby pojechać do centrali na Houston Street. W czasie pracy wychodziła tylko podczas przerwy na lunch, gdy biegła do pobliskiego sklepu po zakupy. Do domu wracała metrem i autobusem między 18.30 a 19.00. Wśród jej znajomych jest tylko jeden sympatyk partii komunistycznej, stary lekarz, którego zna sprzed wojny.
Nie było więc powodu do utrzymywania kosztownego nadzoru i w kwietniu 1966 roku działania te zarzucono. W tym samym czasie Melita zwerbowała do współpracy z radzieckim wywiadem agenta, któremu nadano pseudonim Hunt. Zatrudniony w Ministerstwie Handlu i Przemysłu okazał się bardzo wartościowym nabytkiem, gdyż przekazywał informacje i wykradał technologie objęte embargiem na sprzedaż do Związku Radzieckiego. Melita dwukrotnie wyjeżdżała do Związku Radzieckiego, aż w 1992 roku radziecki uciekinier Wasilij Mitrochin ujawnił, że była radzieckim agentem. I znowu nic się nie stało, gdyż brytyjski wymiar sprawiedliwości uznał, że zeznania Rosjanina nie stanowią wystarczającego dowodu. Aż 7 lat później sama się przyznała, ogłaszając publicznie, że jest najstarszym radzieckim agentem Wielkiej Brytanii. W istocie służyła Związkowi Radzieckiemu przez 42 lata. Zmarła w swoim londyńskim domu w 2005 roku. Niedługo przed śmiercią, gdy prasa pisała o jej tajnym zajęciu, stwierdziła: zrobiłabym to samo. Przeżyła swojego rówieśnika, Kima Philbiego, o 17 lat, gdyż tamtego zżarł alkohol, którym zapijał się każdego dnia w Moskwie, aby zapomnieć o zmarnowanym życiu, jakie poświęcił w służbie dla Stalina.